Joanna Myrecka-Motysz, dzień dobry. Ze mną od mojej lewej poproszę, żebyście się przedstawili.
Żaneta Dębicka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku.
I Łukasz Sadowski, kierownik działu administracyjno-technicznego.
Nie mieliśmy jeszcze okazji gościć Państwa u nas na antenie i dzisiaj właściwie chciałam, żebyśmy przybliżyli odrobinę miejsce, którym się zajmujecie, którym się opiekujecie. Ilu mieszkańców jest w Leśnej Oazie w Słupsku?
Aktualnie w Leśnej Oazie mieszka 86 mieszkańców. Leśna Oaza jest placówką przygotowaną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Są to osoby i starsze, i młodsze. Nasz najmłodszy mieszkaniec ma 50 lat, najstarszy 95.
No to taki zacny wiek już.
Tak, zdecydowanie tak.
Z jakimi przypadłościami trafiają do Was? Bo nazwa, której Pani użyła, nie każdemu może coś powiedzieć. Co to znaczy? Mają problem z poruszaniem się, nie mówią, wymagają całodobowej specjalistycznej opieki, czy po prostu traktowany Wasz dom Leśna Oaza jest jako miejsce, w którym można... To nie jest dom starców, jakby to też uściślimy, ale właśnie, czy trafiają też ludzie w podeszłym wieku bez specjalnych, że tak powiem, dolegliwości i dysfunkcji?
Zdecydowana większość to są jednak osoby, które są z różnymi dysfunkcjami, dlatego że warunkiem przyjęcia do domu pomocy społecznej jest to, że nie są już w stanie z uwagi na swój stan zdrowia samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku i z tego powodu wymagają umieszczenia w domu pomocy społecznej, więc zdrowi ludzie do nas nie trafiają. Są to różne jednostki chorobowe. Są to osoby z postępującą demencją, są to osoby poruszające się na wózkach, poruszające się przy pomocy balkoników, są to osoby, które wymagają pampersowania, są to osoby i obłożnie chore, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i są to osoby, które są w stanie samodzielnie wykonać niektóre czynności, zjeść posiłek, umyć się. Więc kategoria naszych mieszkańców to jest bardzo
duży przekrój.
Jest bardzo duży przekrój, tak.
Co trzeba zrobić właśnie, żeby się do Was dostać poza posiadaniem pewnych dysfunkcji, mieć skierowanie od lekarza? Jak to wygląda?
Żeby dostać się do domu pomocy społecznej, zamieszkać w domu pomocy społecznej, to w zależności od tego, w którym miejscu mieszka osoba zainteresowana, musi się zwrócić do swojego czy miejskiego ośrodka pomocy społecznej, czy gminnego ośrodka pomocy społecznej, czy miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, czyli do ośrodka, na terenie którego zamieszkuje ta osoba, i zadeklarować chęć umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady, pomagają skompletować dokumenty, niezbędne są zaświadczenia lekarskie od lekarza prowadzącego z informacją o tym, jaka jest jego, tego człowieka sytuacja zdrowotna i tą informacją, że wymaga umieszczenia w domu pomocy społecznej. Wszystkie sprawy załatwia się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i dopiero wtedy trafia najpierw na listę osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a później do mnie, do domu pomocy społecznej.
Czy może to zrobić rodzina? Słuchajcie, bo jeśli pacjent ma demencję albo nie mówi, czy w takiej sytuacji trzeba ubezwłasnowolnić, w cudzysłowie, takiego...
To zależy. Jeśli jest rodzina, a potencjalny nasz mieszkaniec nie jest już w stanie samodzielnie wyrazić woli umieszczenia u nas, albo budzi wątpliwość to przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego, to faktycznie najpierw należałoby taką osobę ubezwłasnowolnić, ustanowić opiekuna prawnego i po ustanowieniu opiekuna prawnego dopiero ponownie wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Jeśli nie ma rodziny, a osoba nie jest w stanie świadomie podjąć decyzji o umieszczeniu, a z całą pewnością wymaga umieszczenia w domu pomocy społecznej, taką możliwość skierowania sprawy do sądu, bezpośrednio do sądu o wyrażenie zgody zastępczej mają pracownicy pomocy społecznej oraz placówki służby zdrowia pod tytułem przychodnie psychiatryczne i szpitale psychiatryczne. Czyli te mogą zwrócić się bezpośrednio o wyrażenie zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej. No i trzecia kategoria naszych mieszkańców to są mieszkańcy, którzy świadomie sami zdecydowali, czy w ustaleniu z rodziną zdecydowali, że chcą zamieszkać w domu pomocy społecznej.
86 mieszkańców w tej chwili. Ilu na liście oczekujących?
Aktualnie 18 osób.
To dużo.
Bardzo dużo. zapotrzebowanie na nasze usługi jest ogromne.
To jest większa kolejka, przepraszam, że porównam, niż w tej chwili w hospicjum. Choć tam też bywa różnie. I tu też odczarowujemy, drodzy Państwo, i też po to jest między innymi nasze spotkanie, że nie są to placówki, do których oddaje się człowieka po to i wyłącznie, żeby odszedł, umarł godnie, tylko żeby zapewnić mu jak najlepszą opiekę, czy to paliatywną, czy jakąkolwiek inną, tak jak w waszym wypadku. Rozumiem, że na tych 86 pracowników też cała masa, żeby to... Wy macie całodobową...
61 osób jest zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza. Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i całodobową opiekę, jeśli chodzi o pracę opiekunów.
Rehabilitacja?
Mamy salę fizjoterapii zatrudnionych dwóch pracowników z wyższym wykształceniem fizjoterapeutów. Mamy prowadzone zajęcia świetlicowe, prowadzone przez panią, która ma kwalifikacje terapeuty zajęciowego. Mamy własne auto, którym dysponujemy. Zatrudniamy również 6 pielęgniarek.
To też pokaźna liczba osób, tak, tam dookoła.
Tak, dwóch pracowników socjalnych. No, jest to duża grupa.
Duże przedsiębiorstwo, tak, można by powiedzieć.
Tak, zdecydowanie, tak, bardzo duże. Mhm.
Chętnie korzystają wasi mieszkańcy z zajęć oferowanych? Czy trzeba wyciągać, namawiać i reagować, jak
są
pan...
Są tacy, którzy bardzo chętnie przychodzą na wszystkie zajęcia. Biorą udział we wszystkich zorganizowanych uroczystościach, imprezach.
Ale też dużo się dzieje. Bal ostatnio widziałam, tak, na zdjęciach. I pączki, i bal, więc... Tak. I Darek Kloskowski czasem nam przemyca tutaj, tak, informacje o tym, że was Fundacja Subventum wspiera, tak, paczkami.
Zdecydowanie. Darek Kloskowski z Subventum co roku przygotowuje paczki dla naszych mieszkańców, ale nie są to paczki przygotowane w ten sposób, że one są takie ogólne, takie...
Nie, to są listy do Mikołaja, życzenia
podopiecznych. To są życzenia naszych mieszkańców i one są zazwyczaj faktycznie spełniane.
I to od was trafi była ta sztaluga słynna.
Tak. No proszę. U nas mieszka pan, który maluje i pan dostał profesjonalne sztalugi, pan regularnie dostaje farby, pędzle i może rozwijać swój talent i kontynuować to, co lubi. Mamy zajęcia, które cieszą się powodzeniem. Wszystkie te, gdzie jest suto zastawiony stół, cieszą się ogromną...
Podwójnym.
Dokładnie, tak. I wtedy schodzi zdecydowana większość mieszkańców na te zajęcia, ale są też zajęcia, które nie zawsze cieszą się powodzeniem wśród wszystkich.
To tak jak umówmy się, nasze hobby czy nasze zajęcia też wybieramy sobie według własnych życzeń, upodobań i preferencji.
Tak, są takie osoby, które preferują jednak bierny sposób spędzania wolnego czasu. Oglądają telewizję. Niewiele osób, chociaż mamy do dyspozycji ogromny park, niewiele osób z tego parku korzysta, ale są takie osoby, które gdzieś też czasem wyjdą na powietrze i sobie pospacerują.
Czy do was trafiają też dramaty ludzkie, tak zwane? Czy tu rzeczywiście już na spokojnie, świadomie podjętą decyzją przychodzą
mieszkańcy? Ja myślę, że dramaty ludzkie, ponieważ sama mam takie doświadczenie, bo przez wiele lat byłam pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dramaty ludzkie trafiają przede wszystkim do miejskich ośrodków pomocy rodziny, do ośrodków pomocy społecznej. Do nas to już jest tak naprawdę finał tego dramatu, tak? Jeśli gdzieś w jakiejś sytuacji ten dramat miał miejsce, to my już jesteśmy na końcu, tak? Zazwyczaj, ja mówię, gaszeniem pożarów zajmują się pracownicy pomocy społecznej bezpośrednio pracujący w terenie, a do mnie już trafia tylko...
Ta przyjemniejsza część,
dokładnie tak.
Końca tego, że tak powiem, wężyka, jak to się kolokwialnie mówi. Wytłumaczcie też, proszę Państwo, czy to jest ośrodek, z którego można wyjść po prostu, czy wy przyjmujecie do siebie człowieka i bierzecie całkowitą odpowiedzialność? Ja też trochę nawiązuję do tego, że wam uciekła jedna pacjentka.
Nie nam.
Nie wam. Szpitalowi.
Uciekła ze
przepraszam.
Szpitalnego oddziału.
Tak, szpitalowi.
Ratunkowe.
Tak, przepraszam. Doprecyzujmy, absolutnie. Jak to się dzieje właśnie, że przegapia się albo nie? Czy jak to u was wygląda?
Znaczy, nasza placówka jest jakby domem otwartym. Każdy może do tego, do naszej placówki przyjść, zobaczyć, jak wygląda to życie. Nasi mieszkańcy też nie są pozamykani w pokojach. Oni prowadzą normalne życie, tak jak każdy z nas. Jeżeli chcą, mogą wyjść po zakupy. Jeżeli chcą, mogą wyjść na spacer. No wiadomo, mamy różne jednostki chorobowe, dlatego też wiadomo, że nad niektórymi musimy większą, dla niektórych musimy większą uwagę poświęcić. Niektórzy tej uwagi większej nie wymagają. Jednakże nie jesteśmy placówką zamkniętą. Więc jeżeli rzeczywiście ktoś zdecyduje i będzie miał taką ochotę wyjść na miasto, taką zgodę, nawet i nie zgodę, tylko po prostu
wychodzi.
Po prostu sobie wychodzi, tak, natomiast mogą korzystać również z możliwości skorzystania z samochodu służbowego, tak, czyli w każdej sytuacji możemy zawsze podwieźć, pomóc, załatwić daną sprawę, więc my tylko tak czy inaczej pomagamy im w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Każda osoba ma prawo powrócić nawet do życia w swoich normalnych warunkach, aczkolwiek każdy, kto do nas trafia, tak czy inaczej, tak jest im bardzo dobrze i tak dobrze się czuje w naszej placówce,
że nie chcą wyjść,
że raczej nawet nie myślą o tym, żeby stamtąd wyjść, ponieważ ilość zajęć oraz rehabilitacja, opieka medyczna, praktycznie wszystko, bo również musimy powiedzieć o tym, że mają zapewnione wyżywienie, mają przecież pralnię do swojej dyspozycji, mają osoby, które im posprzątają, podadzą, więc praktycznie rzecz biorąc mają tak jak w bardzo dobrym hotelu.
Miejsca w placówce robią się właśnie pewnie wtedy, kiedy ktoś zdecyduje opuścić was i wrócić do swojego mieszkania, no albo
takie
niestety...
sytuacje nie zdarzają się.
Nie zdarzają się, czyli pacjent musi odejść, umrzeć.
Tak, tak. I to jest zawsze dla mnie bardzo trudne, bo bardzo często odbieram telefony z pytaniem, jak długo czeka się na miejsce. I to jest trudna
przedmiotowe
odpowiedź.
Podejście do człowieka.
Tak, bo to jest bardzo trudna moja, dla mnie zawsze odpowiedź, bo ja muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy ktoś umrze.
A zdarza się, że mówi pani, że nasi mieszkańcy czują się świetnie i nie umiem panu odpowiedzieć, czy pani na to pytanie?
Zdarza się, że takiej odpowiedzi udzielam.
A pytanie często pada, bardzo często pada. No. Z ust osób, które chcą się dowiedzieć, jaka jest zasada umieszczenia mieszkańca w placówce.
Niewiele jest placówek w naszym regionie, takich, które przyjmują do siebie.
W okolicy jesteśmy jedyną taką placówką. Kolejny taki dom pomocy społecznej o takiej specjalności jak my jest dopiero w Lęborku. Więc jesteśmy jedyną placówką, która przyjmuje osoby w podeszłym wieku, a pozostałe okoliczne domy pomocy społecznej to są skierowane przede wszystkim do osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.
No to jest trochę patowa sytuacja dla mieszkańców tutaj naszych okolic i Słupska, bo tak naprawdę jeśli nie ma takich miejsc, jeśli one nie powstają, a no wy też nie macie obiektu, umówmy się, z gumy takiego, który przyjmie wszystkich potrzebujących. Jeszcze raz proszę, przypomnijcie, jaka 18 osób oczekujących?
18 na liście oczekujących, w tym 3 na przyjęcie pilne i 15 na takie normalne, gdzie jeszcze mogą chwilę zaczekać.
To jest dużo.
To jest bardzo dużo. Trochę stara się zabezpieczyć te osoby oczekujące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w swoich mieszkaniach chronionych dla mężczyzn i dla kobiet i bardzo często trafiają do nas osoby bezpośrednio z mieszkania chronionego, czyli wcześniej zostały zabezpieczone w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie usługami w tych placówkach, a potem trafiają do nas, ale trafiają też do nas osoby, które wcześniej z uwagi na to, że wymagały opieki i pielęgnacji, były umieszczane w placówce dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na Krzywoustego. I stamtąd też często zdarzają nam się przyjęcia.
No tak, co musiałoby się zmienić, słuchajcie, w naszej przestrzeni, żeby takich miejsc powstało więcej? Brakuje ludzi do pracy, z czego to wynika, że ich nie ma? Czy nie ma chętnych, którzy poprowadziliby taki ośrodek? Bo to za dużo zachodu i to się zwyczajnie w cudzysłowie nie opłaca. Czy po prostu nikt na to nie wpadł? Ja nie umiem sobie wyobrazić, nie umiem znaleźć też odpowiedzi na to pytanie. Co musiałoby się wydarzyć?
My też jej nie znamy, też nie wiemy. Ja myślę, że tu może rozwiązałoby trochę albo poprawiłoby trochę sytuację osób oczekujących. Zwiększenie tych placówek, które już funkcjonują w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ewentualnie stamtąd przede wszystkim. bo nie wiem, czy byłby pomysł na to, żeby otworzyć jeszcze jeden dom pomocy społecznej.
No są te dzienne tak zwane, tak? I tutaj rzeczywiście
i
można...
cieszą się ogromną
popularnością. Tak, i też spora liczba osób jest na każdych zajęciach, czy codziennie rano trafia właśnie do takich placówek i one przyjmują od 8 do 16, od 8 do 17, w zależności jak tam godziny mają ustalone pracownicy. Niemniej jednak, patrząc na liczbę osób, które właśnie trafiają do was, trafiają do nich, trafiają do wszystkich warsztatów terapii zajęciowej, które są prowadzone, plus do hospicjum, no to my jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, powiedziałabym, i to tak
zdecydowanie
mocno.
Zdecydowanie starzejącym się, ale też takim społeczeństwem, zwłaszcza tutaj, chyba na naszym terenie, gdzie bezrobocie, które panowało w latach 90. oraz ta możliwość wyjazdu zaraz po tym, kiedy staliśmy się krajem Unii Europejskiej, spowodowała, że bardzo wiele osób, które są umieszczone w naszej placówce, to są osoby, które mają rodzinę, ale za granicą. Mhm. Dzieci są za granicą, wnuki są za granicą i nie mogą zapewnić tu na miejscu opieki bezpośredniej swoim rodzicom.
Znaczy ja to mam mieszane uczucia, muszę wam powiedzieć, bo my jesteśmy społeczeństwem wychowanym, w cudzysłowie oczywiście, w patriarchacie, tak? W takiej pokoleniowości. I rzeczywiście przez lata funkcjonowało to tak, że dzieci przejmowały opiekę nad rodzicami. Właściwie to się tak kółko zamykało, bo jak już dzieci zaczynały wchodzić w wiek, w którym ich własne dzieci zaczynały być dorosłe, to przejmowali opiekę nad rodzicami. W efekcie tak naprawdę, jak już rodzice odchodzą, czy zdarzy się sytuacja właśnie, że odejdą, to oni sami, ci rodzice, nadają się do tego, żeby ich własne dzieci przejęły nad nimi opiekę, bo przez te 10 lat opieki nad swoimi rodzicami, i to tak można by w kółko powtarzać, i to się nie zmienia. I rzeczywiście ja jestem zwolennikiem powstawania takich miejsc, nie dlatego, że my nie chcemy jako nasze pokolenie zajmować się swoimi rodzicami, ale chcemy też przy tym wszystkim żyć normalnie, tak? Czyli zapewnić im absolutnie to, co jest potrzebne, być z nimi wtedy, kiedy możemy, kiedy chcemy, kiedy oni chcą, bo to też przecież od tego zależy, przychodzić uśmiechniętym, zabierać na weekend, na wakacje, ale przy tym wszystkim funkcjonować tak naprawdę normalnie.
Tak.
Więc ja uważam, że takie miejsca powinny powstawać, powinno ich być coraz więcej. A u nas ciągle pokutuje to, i tu przepraszam za uogólnienie, tak, że dom opieki to tam biją i nie dają jeść, bo kiedyś pokazał się jakiś materiał interwencyjny w telewizji. Więc każdy, kto słyszy DPS, hospicjum i tak dalej, wyobraża sobie natychmiast, że to jest straszne miejsce i będzie porzucony przez rodzinę i nikt się nim tam nie zajmie, nikt go nie odwiedzi, nikt się nim nie zaopiekuje. Teraz to już koniec, umierać i absolutnie.
Dlatego,
to nie jest prawdą.
Dlatego staramy się odczarowywać ten powszechnie panujący pogląd i w sytuacji, kiedy ktoś jest zainteresowany umieszczeniem w domu pomocy społecznej swoją najbliższą osobę ze swojej rodziny, ja bez żadnej zapowiedzi, bez umówienia się ze mną pokazuję placówkę, oprowadzam, pokazuję pokoje, pokazuję wszelkie sale, które mamy do dyspozycji. Mówię o tym, jakich mamy pracowników zatrudnionych, ile, jaka jest nasza oferta. I chcę pokazać po prostu, że to nie jest
że
tak.
Można żyć tak, normalnie, tak, prawda?
Tak, ja myślę, że wiele osób, w ogóle spotykam się z tym, że wiele osób jest zaskoczonym tym, jak wygląda placówka, jak wyglądają pokoje mieszkańców, jak bogata jest oferta.
Czyli jednak ten mit funkcjonuje dalej w społeczeństwie.
Myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa naszego jednak wierzy, że tam dzieje się krzywda tym mieszkańcom. I w momencie, kiedy zobaczą, że ta krzywda się nie dzieje, to tak trochę bardziej chyba...
I trochę z ulgą, i trochę z nadzieją,
trochę
prawda?
Trochę z ulgą i trochę z nadzieją decydują się jednak, że ta osoba od niego z rodziny, czy od niej z rodziny trafia do nas, do placówki.
Ja też jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby powstawały tak zwane domy starców. W cudzysłowie oczywiście, to powinno się domy seniora, może to ładniej brzmi, tak? gdzie one mogłyby funkcjonować tak jak wasza placówka, bez, tam trafialiby ludzie bez dysfunkcji po prostu, tacy, których nie wiem, nie stać na utrzymanie mieszkania, bo rachunki są za duże, tak, a ta emerytura czy renta wystarczy na to, żeby opłacić w części choćby takie miejsce, część, nie wiem, to już wymyślam w tej chwili, dofinansowałoby PFRON czy NFZ do tych miejsc, żeby ich jednak wesprzeć, jak już będzie taka konieczność i trzeba będzie tego rehabilitanta tam zatrudnić, bo coś się wydarzy i stanie. Ja tak dość idealistycznie do tematu podchodzę i uważam, że takich miejsc powinno być coraz więcej w Polsce, bo niestety nie jesteśmy młodzi i nie będziemy.
I myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Moglibyśmy się wzorować na miejscach już tak funkcjonujących i działających w innych krajach.
No, Finlandia.
Dokładnie, Finlandia, Stany Zjednoczone, tak. Kanada. Miejsca, osiedla, w których zamieszkują osoby starsze.
Tak, i mają wspólną świetlicę na przykład, czy dużą kuchnię, w której mogą się spotkać, a potem każdy idzie do swojego mieszkania i właściwie żyje tak, jak mu pasuje.
Jedno takie miejsce już trochę mamy, tak? Bo mamy budynek zbudowany, budynek komunalny w mieście, na ulicy Grzybowej, gdzie jest takie miejsce, gdzie mieszkają osoby starsze. Na miejscu jest też pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Są to osoby objęte usługami opiekuńczymi, w ramach cateringu dojeżdżają tam posiłki.
Super.
Tylko myślę, że to jeszcze ta oferta powinna być bardziej
bogata. Czyli krok dalej trzeba pójść.
Krok dalej, tak. Moglibyśmy już pójść krok dalej, to z pewnością. I to mogłoby się cieszyć wielkim zainteresowaniem, bo nie wszyscy nasi mieszkańcy wymagają takiego stałego i ciągłego wsparcia, czy pokojowych, czy opiekunek. Są to osoby, które przy wsparciu takim nie całodobowym, ale przy takim wsparciu, nie wiem, godzinno, dwugodzinnym, byłyby jednak w stanie funkcjonować.
Czyli namawiamy, drodzy państwo, jeśli macie ochotę, to warto ten temat ruszyć, zainteresować się, poszukać. Być może takich miejsc powstanie w naszym regionie więcej, za co trzymam kciuki. Na koniec chciałam was zapytać, kto was finansuje?
My jesteśmy jednostką budżetową miasta. Musimy prowadzić dom pomocy społecznej, co wynika z przepisów prawa i jest związane z tym, że jesteśmy miastem na prawach powiatu.
Zadaniem własnym jest.
Jesteśmy zadaniem, które realizujemy i jesteśmy finansowani z trzech różnych źródeł, dlatego że po pierwsze każdy mieszkaniec zamieszkujący u nas ponosi odpłatność w wysokości 70% posiadanego przez siebie świadczenia. Po drugie, rodziny, które są w stanie partycypować w kosztach pobytu swojej najbliższej osoby, również wnoszą opłatę za pobyt w naszym DPS-ie. I pozostałą kwotę do pełnej kwoty, która od tego miesiąca będzie wynosiła 5260 zł miesięcznie.
Od osoby.
Wnosi od osoby, tak. Wnosi gmina, która skierowała tą osobę do nas, tak. Czyli w naszym przypadku, jeśli chodzi o mieszkańca Słupska, płaci za to miasto. A jeśli chodzi o osoby skierowane z innych gmin, to płacą
czyli
gminy.
Czyli ościennych.
Tak.
Analogicznie.
Analogicznie po prostu. I to są środki, którymi my dysponujemy.
Czyli generalnie, jeśli ktoś, czy ja to dobrze rozumiem, ma emeryturę w wysokości 1000 zł, 70% tego zostawia wam. Ile rodzina musi dopłacić?
To zależy od tego, jaka jest dochody? Sytuacja finansowa rodziny. Pracownicy socjalni analogicznie, jak umieszczają mieszkańca u nas, przeprowadzają również wywiady środowiskowe u osób, które w świetle prawa są zobowiązane do partycypowania w kosztach utrzymania swojego najbliższego w naszej placówce.
A resztę, rozumiem, to co zostanie dopłaca, tak jak mówiła pani samorząd. No to, drodzy państwo, ja będę namawiać, żeby nie bać się takich miejsc jak DPS, jak hospicjum, czy domy opieki, czy dzienne domy pomocy społecznej. Tam naprawdę nie dzieje się krzywda. Tam są ludzie z ogromną wiedzą, doświadczeniem, wykształceniem, drodzy państwo, pełni empatii, co też jest ważne. I co trzeba podkreślać, jeśli państwo mają ochotę obejrzeć, tak jak słyszeliśmy, Słupski DPS Leśna Oaza, to namawiamy, zachęcamy do tego, żeby uspokoić trochę własne sumienia i sumienia oczywiście tych, których chcemy tam umieścić. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.